Dzisiaj jesteśmy świadkami, jak Mojżesz tworzy namiot spotkania. I ten namiot, który będzie przestrzenią, w której Bóg będzie pokazywał swoją chwałę, swoją obecność, on nam chce powiedzieć, że nie ma takiej historii ludzkiej, nie ma takiego życia, takiego człowieka, w której Bóg nie byłby obecny. Nie ma takiej ciemności, w której nie pojawiłoby się Boże światło. Tak jak Izraelici w nocy widzieli płonący obecnością Boga namiot, tak jak Mojżesz widział płonący krzew w sercu pustyni. Tak my mamy zobaczyć tę żywą, konkretną obecność Boga w swoim życiu. Tak jak zobaczył to Ignacy Loyola. Prowadził sobie życie rycerza, bawidamka, człowieka, który podbijał serca kobiece, człowieka, który chciał przejść do historii jako dzielny rycerz i przeszedł do historii, ale jako święty. To jest ta niespodzianka, której Pan Bóg dokonał w jego życiu. Chciał się zupełnie inaczej zapisać w historii, a zapisał się inaczej. Do tego potrzebował Bóg cierpienia. Długie miesiące konwalescencji i to, że został do końca życia kulawym, pomogły nawrócić Ignacemu. Strach pomyśleć, gdyby nie doszło do tego cierpienia. Być może Ignacy by się zatracił, a na pewno nie zostałby święty. Ale Bóg posłużył się tym cierpieniem. Leżąc w pałacowej komnacie, mógł czytać tylko Biblię lub żywoty świętych. No i ta lektura żywotów świętych i Biblii pokazała mu zupełnie nową perspektywę. To było to światło, którym Bóg się posłużył, w którym mu się jakby objawił. I radykalnie podjął to wyzwanie. Na tyle radykalnie, że jakby przekreślił dotychczasowe życie. Monsera przy ołtarzu Matki Bożej jest zbroja, którą zostawił jako wotum swojego nawrócenia. To, czym tak wojował. A potem poszedł studiować do Salamanki, do Paryża. Był przesłuchiwany przez inkwizycję, sąd kościelny, ponieważ to, co głosił, wydawało się podejrzane, a było zwyczajnie nowatorskie. Nikt tak nie myślał w kościele jak Ignacy, tak o duchowości człowieka. Dlatego z pokorą przyjmował decyzje przełożonych, biskupów i sądu inkwizycyjnego, mając to przekonanie, że Bóg go prowadzi. I rzeczywiście Bóg go prowadził. Jako dewizę przyjął wezwanie ad majorem dei gloriam, największą chwałę Boga. I wszystko, co potem robił, już nie robił dla własnej chwały, żeby sycić swoją pychę, jakieś chore ambicje. Nie, robił wszystko, żeby chwałę odbierał Bóg. ponieważ przyszło mu być zakonnikiem w bardzo trudnych czasach, bo były to czasy reformacji i rozłamu w chrześcijaństwie, zobowiązał swoich braci zakonnych, aby składali dodatkowy czwarty ślub oprócz posłuszeństwa, ubóstwa i czystości, szczególnego posłuszeństwa papieżowi. Cała historia jezuitów, którzy istnieją do dzisiaj przecież, pokazuje, że w sytuacjach mrocznych, gdy jakby horyzont się zaciemnia, Bóg nagle przychodzi ze światłem i wyprowadza z tego dobro. Dlatego ten namiot spotkania, namiot, w którym Bóg spotyka się z człowiekiem, można powiedzieć, że tym namiotem tak naprawdę spotkania jest historia naszego życia. Nie chodzi o konkretne miejsce, o konkretny przybytek. Historia nasza jest przestrzenią spotykania się z Bogiem. To w niej spotykamy się z Bogiem, który nas prowadzi, o ile dajemy się prowadzić. Wyraźnie jest powiedziane, że kiedy obłok spoczywał, mieli obozować, a kiedy ruszał, mieli ruszać. I być może mieli odwrotne pragnienia, może wtedy, kiedy ten obłok spoczywał, to może chcieli iść, lub kiedy ruszał, to może chcieli spoczywać, no ale ostatecznie chodzi o to, żeby pełnić wolę Bożą. Czy robić to, co Bóg chce i w czasie, w którym Bóg to przewidział. Tak było w Księdze Wyjścia z ludem Izraela, tak było z Ignacym Loyolą. Ale mamy Ewangelię bardzo poważną, że przy końcu czasów, czyli koniec świata, wyjdą aniołowie i niektórych wyłączą spośród sprawiedliwych. Wyłowią złych i rzucą w piec rozpalony. Czyli dokona się rozeznanie, które będzie podstawą do dalszych decyzji. Aniołowie mają to robić. Kiedy my to robimy tu na ziemi, jako ludzie, to możemy popełnić zawsze błędy, ponieważ wiemy, co ktoś zrobił, ale nie wiemy dlaczego, czyli nie znamy najważniejszej przesłanki. Wiemy, że ktoś na przykład zabił, ale nie wiemy dlaczego. Dlatego nasz sąd może być niesprawiedliwy. Wiemy, że ktoś ukradł, ale nie wiemy dlaczego. Dlatego nasz sąd może być niesprawiedliwy. Aniołowie zaś mają wiedzę, której nie mamy my jako ludzie. I tylko oni mogą oddzielać złych od sprawiedliwych. Podobna myśl jest w przypowieści o chwaście, że słudzy chcą wyrwać chwast, który rośnie na polu. Gospodarz im zakazuje i mówi, przyjdzie czas, kiedy aniołowie oddzielą chwast i wrzucą w ogień i zboże, które zwiążą do spichlerza. My jako ludzie nie umiemy tego robić. Możemy się pomylić. Dlatego będziemy poddani sądowi, który od nas nie zależy, a któremu będziemy podlegać. Dziękujemy Bogu za to, że objawia nam swoje plany wobec nas, że nie jest to jakaś tajemnica, nigdy nie będziemy mogli powiedzieć, że byliśmy zaskoczeni, ponieważ Pan Bóg mówi, jak z nami postąpi, czym będzie się kierował, kto tego dokona i kiedy to nastąpi. Wszystko jest jawne. Tu nie ma żadnych zagadek, żadnych ukrytych podtekstów, nie ma żadnych tajemnic. Jest powiedziane. Przy końcu świata wyjdą aniołowie. No i wyjdą. Po mnie i po ciebie. Dla jednych okaże się to szczęściem, ale nie dla wszystkich. I o tym też musimy pamiętać.